Kwadrans z prawnikiem. Dzień dobry, Marzena Florkowska przy mikrofonie. Proszę Państwa, dzisiaj o podróżach służbowych i o tym, w jaki sposób należy i można je rozliczać. Co pracownik może, a co wynika z przepisów prawa czy z zawartej umowy. O tym wszystkim dzisiaj w naszym programie będziemy rozmawiać. A gościem Radia Kraków jest radca prawny Karol Kulik, specjalista prawa pracy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy każdy pracownik i czy każdy pracodawca może zdecydować o oddelegowaniu pracownika w podróż służbową?
Zlecenie pracownikowi odbycia podróży służbowej jest kompetencją pracodawcy i tutaj można powiedzieć tak ogólnie, że pracownik nie ma możliwości odmówienia wykonania takiego polecenia. Nie ma konieczności regulowania uprawnienia do zlecania pracownikowi podróży służbowych w umowie o pracę. Taka kompetencja wynika z powszechnie obowiązujących przepisów. Po prostu pracodawca może w zasadzie każdego pracownika poza pewnymi wyjątkami wysłać w podróż służbową.
Jakie to są wyjątki?
Wyjątkiem takim najbardziej klasycznym jest przypadek kobiety w ciąży, której nie można zlecić wykonywania pracy poza stałym miejscem pracy, ale to również chociażby rodzice korzystający z uprawnień związanych z rodzicielstwem.
Rozliczenie kosztów podróży, rozliczenie kosztów takiej delegacji, na jakie elementy należy tutaj zwrócić uwagę?
Wiadomo, że z koniecznością odbycia podróży służbowej mogą wiązać się koszty, czy to koszty przejazdów, czy koszty dojazdów już w ramach komunikacji miejskiej w miejscu docelowym podróży służbowej, czy koszty noclegu, czy inne koszty, chociażby opłaty za autostradę, za parking, czy za bagaż. Wszelkie te koszty, których źródłem było odbywanie podróży służbowej, ponosi pracodawca albo zwraca te koszty pracownikowi na podstawie dokumentów, rachunków, oświadczeń, które pracownik składa. To też nie jest tak, że pracownik ma zupełną swobodę w generowaniu tych kosztów. Te koszty oczywiście muszą być uzgodnione z pracodawcą i te wydatki też muszą być uzgodnione z pracodawcą. Natomiast niezależnie od zwrotu kosztów z tytułu podróży służbowych pracownikowi przysługuje również dieta za dobę podróży służbowej. Przy czym pamiętać należy, że dieta przysługuje dopiero po przekroczeniu 8 godzin podróży służbowej. To nie w pełnej wysokości, bo w pełnej wysokości przysługuje dopiero po przekroczeniu 12 godzin podróży służbowej. Czyli podróż służbowa do 8 godzin, za taką podróż w ogóle nie przysługuje dieta. Może przysługiwać zwrot kosztów podróży, natomiast nie będzie przysługiwało diety.
Dieta, tego słowa nie należy, tego pojęcia nie należy mylić ze zwrotem kosztów wyżywienia.
Poniekąd można jedno łączyć z drugim, dlatego że dieta w przypadku podróży służbowej odbywanej na terenie kraju jest świadczeniem mającym kompensować zwiększone koszty związane właśnie z wyżywieniem w trakcie podróży służbowej. I dieta właśnie ma kompensować te koszty wyżywienia, dlatego też w przypadku takich podróży służbowych, gdzie pracodawca zapewnia całodzienne wyżywienie albo zapewnia któryś jeden z trzech posiłków, bo tu rozporządzenie wskazuje konkretne wartości procentowe, o ile dieta jest zmniejszana w przypadku zapewnienia nieodpłatnego śniadania, czy kolacji, czy obiadu. Wobec tego, jeśli pracownik w trakcie podróży służbowej ma zapewnione całodzienne, bezpłatne wyżywienie, dieta nie przysługuje. Inaczej jest w przypadku podróży zagranicznej, dlatego że tam dieta nie jest tylko należnością z tytułu zwiększonych kosztów wyżywienia, ale również może być przeznaczona na inne drobne wydatki. Dlatego w przypadku podróży zagranicznych, nawet jeżeli mam zapewnione całodzienne wyżywienie, przysługuje dieta w wysokości 25%.
Czy pracodawca ma swobodę w sposobie rozliczania tych kosztów podróży? To znaczy, czy może dać nam zaliczkę, albo czy może dopiero po podróży rozliczyć z nami te koszty? Czy tutaj są ścisłe przepisy?
Generalnie zasadą jest to, że pracownik rozlicza się po podróży służbowej i wówczas pracodawca zwraca mu poniesione koszty. Natomiast te koszty mogą być mniejsze lub większe. Przepisy dopuszczają sytuację, w której biorąc pod uwagę szacowane koszty związane z podróżą służbową, pracodawca może wypłacić pracownikowi zaliczkę tytułem kosztów, tak? No i potem po odbyciu takiej podróży służbowej pracownik rozlicza się z pracodawcą, przedkładając stosowne dokumenty, no i rozliczając tą kwotę zaliczki, którą otrzymał. Nawet o tym mówi wprost rozporządzenie dotyczące podróży służbowej, natomiast nawet gdyby tych przepisów nie było, to zasad ogólnych prawa pracy również jest możliwość przyznania pracownikowi zaliczki na poczet przyszłych kosztów.
Co jeśli pracownik nie ma dokumentów poniesionych kosztów?
W sytuacji, kiedy pracownik nie jest w stanie przedstawić pracodawcy dokumentów wskazujących na fakt poniesienia kosztów, bo albo ich zapomniał, albo zgubił, albo nie zostały mu one wydane, albo te koszty też nie zostały poniesione, w niektórych przypadkach przepisy prawa pracy przewidują możliwość czy obowiązek pracodawcy wypłaty ryczałtu. Takim przykładem może być nocleg w trakcie podróży służbowej. Pracodawca wypłaca ryczałt z tytułu noclegu, on jest limitowany, to jest na dzień obecny 150% diety, więc tam kwota niecałe 70 zł. Natomiast nawet jeśli pracownik nie poniósł żadnych kosztów związanych z noclegiem, ale w trakcie podróży służbowej musiał ten nocleg w jakiś sposób sobie zapewnić, to pracodawca taki ryczałt wypłaca.
Samochód służbowy i samochód prywatny, czy tutaj jest różnica w rozliczeniu kosztów?
W przypadku podróży służbowych samochodem służbowym no w ogóle nie mamy do czynienia z powstaniem kosztów po stronie pracownika, chyba że mielibyśmy taką sytuację, że pracownik ze swoich pieniędzy musi opłacać autostrady, czy płacić za parking, czy też ze swoich środków zatankować samochód. Najczęściej dzisiaj spotyka się jednak sytuacje, gdzie albo pracownik dostaje przedpłaconą kartę płatniczą, albo ma kartę paliwową, więc generalnie w przypadku samochodów służbowych te koszty po stronie pracownika nie powinny powstawać. Troszkę inaczej wygląda sytuacja, kiedy pracownik odbywa podróż służbową samochodem nie będącym własnością pracodawcy, bo jest dopuszczalna taka sytuacja. Pracodawca może wyrazić zgodę na to, żeby pracownik odbył podróż służbową na przykład swoim samochodem prywatnym, a nawet samochodem nie będącym własnością pracownika. I wówczas w przypadku takich podróży służbowych samochodem nie będącym własnością pracodawcy, pracodawca zwraca pracownikowi koszty według stawki kilometrowej.
Czy zdarza się, że podróż służbowa może być połączona z urlopem?
Pracownik w okresie korzystania z urlopu nie może wykonywać pracy, więc łączenie urlopu i podróży służbowych może być dopuszczalne w pewnych konkretnych sytuacjach. Mam tutaj na myśli na taki przykład, kiedy pracodawca zleca pracownikowi odbycie podróży służbowej z Krakowa do Warszawy w piątek i po pracy w piątek pracownik nie wraca do Krakowa, tylko zostaje w Warszawie na weekend. No to taka sytuacja oczywiście jest dopuszczalna. Pracodawca może się zgodzić na to, że pracownik nie będzie wracał pociągiem piątkowym, tylko niedzielnym, przy czym to nawet nie będzie urlop. Więc w takiej sytuacji, gdzie pracownik jednocześnie z podróży służbowej i na urlopie, oczywiście być nie może.
Czasem zastanawiamy się, czym się różni podróż służbowa od oddelegowania.
Przyjmuje się dzisiaj w nauce prawa pracy, że maksymalna długość podróży służbowej może trwać 3 miesiące. Jeżeli pracodawca chciałby polecić pracownikowi wykonywanie pracy dłużej niż 3 miesiące, powinien mu zmienić warunki umowy o pracę, no i wtedy wchodzimy w tą kwestię oddelegowania, umownego pojęcia oddelegowania, gdzie przez to oddelegowanie rozumie się sytuację, gdzie strony stosunku pracy zmieniają okresowo miejsce wykonywania pracy na dłuższy czas. I z tym oddelegowaniem no to najczęściej w praktyce spotykamy się przy wysyłaniu pracownika gdzieś za granicę albo przy zmianie miejsca pracy ze względu na realizowane inwestycje budowlane. To na rynku budowlanym jest sytuacja bardzo często spotykana.
Czyli nie jest to kilkudniowy wyjazd, tylko dłuższy czas i zmiana na ten dłuższy czas miejsca wykonywania
Dokładnie
pracy.
Dokładnie tak, dlatego że zmiana miejsca wykonywania pracy, czyli to oddelegowanie, wpływa na kwestię rozliczania należności związanych z podróżą służbową, bo jeżeli zmienimy pracownikowi miejsce pracy z Krakowa na Singapur, to przez cały okres pobytu w Singapurze pracownik nie jest w podróży służbowej, a więc nie przysługują mu diety i inne świadczenia wynikające z rozporządzenia o podróżach służbowych.
Czy to jest tak, że będąc w podróży służbowej, liczą nam się nadgodziny, no bo jednak pracujemy 8 godzin na dobę, w podróży służbowej jesteśmy właściwie 24 godziny na dobę.
Z perspektywy orzecznictwa Sądu Najwyższego czas podróży służbowej nie jest zaliczany do czasu pracy. Poza przypadkiem, kiedy w trakcie podróży służbowej pracownik wykonuje obowiązki służbowe. Jak to się przekłada na konkrety? Otóż samo przemieszczanie się w trakcie podróży służbowej, nawet jeżeli jest poza godzinami pracy, nie stanowi pracy, nie jest zaliczane do czasu pracy, a w konsekwencji za czas takiej podróży nie przysługuje wynagrodzenie ani dodatek za pracę nadliczbową. Poza jedną sytuacją, kiedy w trakcie podróży pracownik wykonuje pracę, czyli na przykład na polecenie pracodawcy prowadzi samochód. Więc tu w ogóle może być też taka ciekawa sytuacja, że dwóch pracowników jedzie w delegację. Jeden z tych pracowników prowadzi samochód służbowy, a drugi siedzi na fotelu pasażera. I w przypadku tego, który prowadzi samochód, czas podróży i czas prowadzenia samochodu będzie dla niego czasem pracy i może być pracą w nadgodzinach. Natomiast pasażer siedzący obok będzie tylko w podróży służbowej, ale w jego przypadku nie będzie występował czas pracy i nie powstaną nadgodziny.
I na koniec sprawy podatkowe. Czy to wszystko nam generuje jakieś zobowiązania podatkowe? Czy to jest nasz przychód?
Gdyby pracodawca wypłacił pracownikowi tytułem diety albo tytułem kilometrówki wyższą kwotę niż przewidują przepisy prawa pracy, wówczas ta nadwyżka powyżej, ponad to, co regulują przepisy prawa pracy, będzie stanowiła przychód pracownika, będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu. Natomiast kwoty diet wysokości wynikające z rozporządzenia, czy zwrot kosztów równoważny z kosztami faktycznie poniesionymi, czy wartość zapewnionego pracownikowi wyżywienia nie stanowi przychodu pracownika.
Proszę Państwa, dzisiaj o podróżach służbowych rozmawialiśmy, o obowiązkach pracodawców i pracowników, które z prawa pracy wynikają, a gościem Radia Kraków był radca prawny Karol Kulik. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również pani redaktor, dziękuję państwu.
Za uwagę dziękuję. Marzena Florkowska.